Duchu Świętym i możemy doświadczać rzeczy niewyobrażalnych. Kwestia naszego nastawienia, naszej wiary, naszej społeczności. Wszystko jest możliwe w imieniu Jezusa Chrystusa. I bardzo często jest tak, że już tak weszło to do naszego życia i posługujemy się takimi różnymi zwrotami. Dobrze. I tak powtarzamy je mechanicznie i bardzo często za nimi jakby niewiele się dzieje. Ale oczywiście można to zmienić. Można to zmienić i możemy wrócić do pewnych rzeczy, które być może kiedyś żeśmy doświadczali, a dzisiaj już gdzieś tam z różnych powodów stało się tak, że już ich nie doświadczamy. A z drugiej strony rzeczy, których nigdy żeśmy nie doświadczali, to możemy ich doświadczać, dlatego że Jezus Chrystus wciąż jest ten sam i może wszystko uczynić. Otwórzmy Księgę Ezechiela. Księga Ezechiela, 36 rozdział. Księga Ezechiela, 36 rozdział i od 25 wiersza. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. I w liście do Efezjan w 2 rozdziale i 8 wierszu apostoł Paweł powiada, albowiem łaską zbawieni jesteście, nie z was, Boży to dar. Kontynuujemy zwiastowanie na temat łaski, na temat przymierza i chciałbym dzisiaj pewne rzeczy jeszcze powiedzieć. Po pierwsze, mówiliśmy ostatnio, czytaliśmy historię Dawida, Jonatana i Mefiboszeta o dwóch ludziach, którzy złożyli wobec siebie przymierze, przysięgę, przymierze. I Mefiboszet, syn Jonatana, był tym, który skorzystał z łaski tego przymierza. To jest historia starotestamentowa, ale mówiliśmy o tym, że tak naprawdę w tym fragmencie on wskazuje na to, że Bóg i Pan Jezus Chrystus zawarli przymierze, a my dzięki temu przymierzu dzisiaj możemy korzystać z łaski. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę głębiej, albo dosyć głęboko poszli w zrozumieniu Bożego Słowa, co tak naprawdę możemy skorzystać i tak naprawdę ile tej łaski i ile błogosławieństw może być naszym udziałem. Po pierwsze, chciałbym zauważyć i powtórzyć teraz jeszcze, że Boże przymierze, które zostało zawarte między Jezusem a Bogiem, a my jesteśmy potomstwem Jezusa Chrystusa, wynikającym z tego przymierza i wynikającym z błogosławieństwa tego przymierza i z łaski, która jest w Jezusie Chrystusie, jesteśmy nowym Bożym potomstwem. Jak brat Klendenen powiada, jesteśmy nową rasą, nową ludzką rasą, zbawioną we krwi Jezusa Chrystusa. Tylko dzięki temu, że została nam okazana łaska. I właśnie chcę powiedzieć, że dzisiaj, ja już nie będziemy ruszać świata, ale w Polsce prawie wszyscy ludzie nie wiedzą, że jest zawarte przymierze. Po prostu o tym ludzie nie wiedzą. Uwikłani są w różnego rodzaju kłopoty, problemy. Ludzie mówią mi, panie Krzysztofie, co mam zrobić? co mam zrobić? Po prostu nie radzę sobie. Dorośli ludzie, mężczyźni, poważni ludzie powiadają, ja sobie nie radzę. Nie wiem, co się dzieje. Ludzie nie wiedzą, że jest przymierze. I ludzie nie znają, jaka łaska wypływa z tego przymierza. Chciałbym na początku powiedzieć, że na nas, ludziach, którzy znamy Jezusa Chrystusa, spoczywa ogromna odpowiedzialność, żeby tym ludziom powiedzieć, że jest przymierze. I z tego przymierza płynie ogromna łaska i nadzieja dla każdego jednego człowieka. To jest nasze zadanie. I jeśli tego nie zrozumiemy, albo inaczej powiem, jeśli nie doświadczymy łaski, jaka jest w przymierzu, jeśli my sami tego nie doświadczymy, trudno nam będzie o tym przymierzu mówić innym ludziom. Dlatego, że w tym przymierzu dzieje się jedna rzecz. Otóż to przymierze działa w ten sposób, że jesteśmy oczyszczeni i uświęcenie ze wszystkich grzechów, ze wszystkich win. I gdy to naprawdę wydarzy się w życiu pojedynczego człowieka, to taki człowiek nie jest w stanie zachować tego dla siebie. Dlatego, że jego natura, jego myśli są tak przemienione, a poza tym do jego serca przypływa Boże poznanie i Boże objawienie. I oprócz tego, że on jest poruszony Bogiem i działalnością Boga w swoim życiu, to oprócz tego on ma Boże poznanie i Boże objawienie i on wie. On wie o tym, że nie może tego zatrzymać dla siebie, ale musi to przekazać drugiemu człowiekowi. Czasami zastanawiamy się, dlaczego w kościołach dzieje się tak, a nie inaczej. Właśnie dlatego, że ci ludzie nie doświadczyli błogosławieństwa łaski. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że ci ludzie niczego z Bogiem nie doświadczyli, ale chodzi o takie doświadczenie Boga, o takie doświadczenie łaski, o takie oczyszczenie i uświęcenie, które naprawdę gruntownie zmienia życie człowieka. Ezechiel powiedział, nowe serce, już nie kamienne, to jest zupełnie inne serce, to są zupełnie inne myśli, to są zupełnie inne pragnienia, to zupełnie wszystko jest przemienione. I po pierwsze, mówimy o tym, że ludzie dzisiaj w naszym kraju nie znają przymierza. Nie znają przymierza. Wczoraj rozmawiałem z młodym człowiekiem i powiedziałem mu, że jedyna nadzieja dla ciebie jest tylko w Jezusie Chrystusie. On mówi, a Pan głosi kazania? Ja mówię, głoszę kazania. Jak chcesz, to możesz przyjść. Przyjdę, wezmę córeczkę, jak nie będzie miała żona innych planów, wezmę córeczkę i przyjdę posłuchać Bożego Słowa. Ja mówię, powiedz mi, czy w ogóle jesteś zainteresowany zbawieniem? Czy tak żyjesz i to w ogóle cię nie interesuje? Mówi, no nie, tak do końca to nie jest. My mamy za zadanie powiedzieć ludziom, że jest przymierze. I w tym przymierzu jest łaska. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Kiedy wydarza się prawda wynikająca z tego przymierza i dotyka łaska człowieka, to przychodzi Duch Święty i zmienia człowieka, bo on tutaj na ziemi jest. Jezus jest w niebie, siedzi po prawicy Boga Ojca. Oczywiście on też może w każdym momencie przyjść w Duchu Świętym. Ale Duch Święty jest tutaj na ziemi i on powoduje to, że to jego działanie polega na tym, że człowiek jest przemieniany, że człowiek jest kształtowany na obraz i Boże podobieństwo. I co chciałbym tutaj zauważyć? Chciałbym, żebyśmy zrozumieli tą prawdę, że Duch Święty zupełnie inaczej działa niż wielu ludzi. Wiecie, na czym ta różnica polega? My, gdy spotkamy człowieka, któremu chcemy mówić o Jezusie, albo mówimy o Jezusie, to my najpierw zwracamy uwagę na zewnętrzne rzeczy w tym człowieku. Zaczynamy odwrotnie.
A Duch Święty zaczyna od ducha, od wnętrza. My mówimy, że musisz to i musisz tamto i musisz to zrobić, a musisz tak postępować, a musisz to i tak dalej, i tak dalej. A Duch Święty zaczyna od wnętrza. Zaczyna od wnętrza człowieka, zaczyna od jego ducha. I wiecie, jaki jest efekt tego? Koniec jest taki, że nagle ci ludzie stają się legalistami. Po prostu, bo mają to zrobić, to i tamto i nic więcej. I wielu ludzi nie potrafi posunąć się dalej, ażeby ten człowiek od wewnątrz w duchu był przemieniony. On wie, że ma być chrześcijaninem, on wie, że ma chodzić do kościoła, on wie, że ma tak zachowywać i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam, w którymś momencie, ci ludzie utkną w takim legalizmie i myślą, że są chrześcijanami. I to jest problem. Jeżeli w ten sposób zaczynamy zwiastować ludziom Ewangelię, ja się przekonałem, ja mówię to z doświadczenia. Ja nie jeden błąd w życiu popełniłem. Nie jeden błąd w życiu popełniłem. I w końcu wygląda to tak, że ci ludzie wszystko wiedzą i oni mówią, u nas jest tak samo jak u was. Oni utknęli w legalizmie i oni nie rozróżniają, czym jest ciało, a czym jest duch. Po prostu w cielesny sposób patrzą, nie doświadczają Bożej obecności, oglądają i patrzą to, oceniają to w sposób cielesny i mówią, wcale wielkiej różnicy nie ma. My też śpiewamy, my też się modlimy. I to jest porażka. I to po prostu jest porażka. Bo nie z tej strony się zaczyna. Chodzi o to, żeby człowiek doświadczył Bożej obecności. Żeby człowiek od wewnątrz przyszedł do niego Duch Święty. Trzeba tak to zrobić, żeby przyszedł Duch Święty do człowieka i od wewnątrz zaczął go przemieniać. Ja kiedyś tutaj powiedziałem i mówię do dzisiaj, i to dziś powtórzę raz jeszcze. Gdy człowiek zostanie przemieniany przez Ducha Świętego, nie przez człowieka. Dzisiaj jest problem taki, że wielu ludzi zostało przemienionych po prostu przez człowieka. Przez człowieka. I oni przyszli do kościoła i są w kościele. Ale niewiele w życiu się zmieniło. Po prostu z jakichś powodów, z powodu charyzmy, autorytetu jakiegoś, z różnych powodów. Może byli w problemach i zaufali człowiekowi. I po prostu i ci ludzie powiedzieli pewne rzeczy, oni do kościoła przyszli. Ale gdzieś tam w doświadczaniu Boga, w przemianie, zatrzymali się. I to jest problem. I to jest problem. Natomiast kiedy przychodzi Duch Święty i odmienia człowieka od wewnątrz, to kiedyś powiedziałem tak, gdy tą pracę wykonuje Duch Święty, a my tylko to, co powinniśmy zrobić, robimy i polegamy na Duchu Świętym, to powiedziałem tak, każdy jeden człowiek, który został przemieniony przez Ducha Świętego, wierzcie mi, on wie, jak się zachować, on wie, co mówić, on wie, jak postępować. On wie, że społeczność jest czymś niezwykle ważnym i istotnym i tak dalej, możemy różne rzeczy wymieniać. Po prostu On to wie. Bo Duch Święty jest w Nim i tak działa, że On po prostu pewnych rzeczy nie wyobraża sobie, żeby robić tak, a nie inaczej. Kiedyś powiedziałam, kiedy człowiek jest naprawdę przemieniony, to nawet to, co jest zewnętrzne, to on nawet wie, jak przyjść do kościoła, jak się ubrać. Ja mówiłem kiedyś tak. Ja wiem, jak się ubrać. Nie dlatego, że kiedyś miałem człowieka w mojej rodzinie i on zawsze był wzorem dla mnie człowieka, który umie się ubierać. To nie o to wcale chodzi. Ale po prostu to jest wewnętrzna przemiana człowieka. Ja idę do kościoła. Ja nie dyskutuję, żeby było jasne. Ja nie mam zamiaru dyskutować na na temat ubiorów. Nie o to mi chodzi. Ja tylko chcę użyć przykładu, żeby powiedzieć, że człowiek wie wszystko. Dlaczego wie wszystko? Bo Duch Święty jest w nim i po prostu on mu o tym mówi. On doświadcza obecności. W jego sercu pojawia się bojaźń. W jego sercu pojawia się Boży lęk. W jego sercu wreszcie pojawia się Boża miłość. to jest, ten człowiek jest każdego dnia przemieniany. On wie, że już brzydkich słów nie wolno używać. On wie, że powiedzieć komuś coś przykrego jest nie w porządku i tak dalej, i tak dalej. To nie czas dzisiaj, żebyśmy mówili, jak apostoł Paweł mówi do niektórych zborów, czego ludzie mają się wystrzegać, czego mają w swoim życiu się pozbyć. Ja tylko mówię o tym, że gdy człowiek jest przemieniany przez Ducha Świętego, to on zaczyna od wewnątrz, od wewnętrz, od wnętrza, od bojaźni Bożej, od relacji z Bogiem. Gdy człowiek odchodzi od Boga, gdy Duch Święty doprowadza człowieka do społeczności z Bogiem i on tam jest i trwa w tej społeczności i później odchodzi od Bożej społeczności, powiedzmy, to najczęściej dzieje się przez modlitwę, to powiedzieliśmy już kiedyś i powiedzmy raz jeszcze, musi być przemieniony i jest przemieniony. Jest przemieniony. On po prostu jest inny. Dlatego, że spotkał się z Bogiem. W jego życiu dzieją się niesamowite rzeczy. W jego życiu jest przemiana. To, co nazywamy nowonarodzeniem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest niezwykle ważne, że w tej łasce, dzięki przymierzu, ludzie są przemieniani dzięki Duchowi Świętemu. Po trzecie, kiedy cały świat, albo nasz kraj, albo nasze miasto, tyle ludzi żyje, nie wiedząc o tym, że jest przymierze. Oni nie wiedzą o tym, że mogą mieć w Bogu nadzieję. Oni nie wiedzą o tym, że ich rodziny nie muszą się rozpadać. Mężowie nie wiedzą, że mogą przestać pić. Inni ludzie nie wiedzą o tym, że w ich życiu może wszystko się zmienić. Po prostu nie wiedzą. Nie wiedzą, że jest przymierze. Ale wiecie, co jest dramatem? Wiecie, co jest dramatem? Że kiedy patrzymy na Kościół, to mamy takie spostrzeżenia, że wielu ludzi w Kościele tego nie wie. Że wielu ludzi tego w Kościele nie wie. O ile nie jestem zdziwiony, że ten świat, że to miasto nasze, że to miasto, w którym żyjemy, wielu ludzi nie wie o przymierzu, nie wie o możliwości, nie wie o ratunku, to tyle jestem zdziwiony. Dlaczego dzieje się tak, że ludzie w Kościele pewnych rzeczy nie wiedzą? Dlaczego tak mówię? Mówię o Kościele. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ich postawa jest taka, a nie inna. Coś tam nie funkcjonuje, czegoś nie ma jakiejś wiedzy, nie ma jakiegoś, czegoś nie ma, czegoś zabrakło, bo przecież przymierze wciąż jest i łaska wciąż jest. Wciąż to jest. A jednak coś tam w życiu ludzi nie działa. I zastanawiamy się, co jest powodem. Co jest powodem? Dlaczego dzisiaj niektórzy ludzie nie korzystają z tej łaski, żeby ich życie było całkowicie przemienione, żeby ich życie było całkowicie uświęcone, żeby ich życie było całkowicie oczyszczone, żeby oni byli zupełnie inni, żeby oni wiele rzeczy mogli poznać, wiele rzeczy mogli zrozumieć, żeby oni mieli Boże objawienie, żeby oni mieli Boże poznanie, żeby oni mieli Boże kierownictwo, żeby oni nie byli samotni, żeby oni nie byli nieszczęśliwi. Czasami nam się wydaje, że niektórzy ludzie, gdy przychodzą do Kościoła i są w Kościele i my z nimi rozmawiamy, że wszystko w ich życiu jest w porządku, ale tak nie jest. Ci ludzie wracają do domu i my tego nie wiemy. Oni nie są zadowoleni. Oni nie są zadowoleni. Niektórzy z tych ludzi płaczą gdzieś tam w domach i nie chcą nikomu się przyznać. I tak latami trwa ich życie. I słyszą słowa o nadziei, i słyszą słowa z Biblii, ale jednak w ich życiu nie jest tak, jakby chcieli. Oni mają marzenia, oni mają tęsknoty, jak czasami słyszą Boże Słowo, co człowiek może osiągnąć. Dzięki łasce i Jezusowi Chrystusowi to siedzą w Kościele i mówią: Panie, jak chciałbym tak, jak chciałbym tego doświadczyć, jak chciałbym to mieć. A jednak coś się stało, coś się dzieje, że to przymierze jest jakieś takie, jakby było za mgłą. I ta łaska tych ludzi nie dotyka. I ta łaska tych ludzi nie dotyka. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez chwilę porozmawiali, co może być powodem, albo co jest powodem, że tak się dzieje. Bo przecież na nas spoczywa obowiązek, żeby wielu ludziom powiedzieć o łasce i o przymierzu, żeby ich uratować. Człowiek, który nie jest przemieniony, jak powiedzieliśmy, nie jest w stanie czynić tego w taki sposób skuteczny, albo w ogóle nie jest w stanie czynić. Dlatego, że sam potrzebuje pomocy, sam potrzebuje łaski, sam potrzebuje wielu rzeczy, które powinny dotknąć jego życia. Otóż chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że głównym powodem, tak rozumiem to z Bożego Słowa, otóż głównym powodem jest to, że bardzo często słyszymy, że Bóg umarł za człowieka, że Bóg okazuje łaskę. Bardzo często słyszymy, że mamy zbawienie z łaski za darmo. Ja cytowałem teraz list do Efezjan 2:8. Z łaski jesteście zbawieni za darmo, nie z was, Boży to dar. My mówimy raz jeszcze o łasce, ale kiedyś żeśmy wiele razy mówili o łasce. Ludzie słyszą, że Bóg wszystko zrobił na krzyżu Golgoty i to już wykonało się. Dlaczego jest tak? Niektórzy ludzie nawet zadają pytania. Skoro Bóg umarł na krzyżu Golgoty, skoro okazał łaskę, skoro jest miłościwy, skoro dał nam Ducha Świętego, skoro jest zainteresowany naszą przemianą i że to wszystko daje za darmo, dlaczego to w życiu się nie dzieje? Kto z was ma takie wątpliwości i kto z was ma takie pytania? Dlaczego to nie działa? W końcu można ileś razy to słyszeć i w końcu zwątpić, czy to w ogóle ma sens? Czy naprawdę jest jakaś nadzieja w Bogu albo w Jezusie Chrystusie? Można gdzieś tam w którymś momencie zaczynać wątpić. Ja chcę powiedzieć, że diabeł jest pokonany. My o tym wiemy. Ja zakładam, że każdy z was wie, że diabeł jest pokonany. Każdy z was wie. Ale diabeł ma jedną potężną strategię, może tak być. Potężną moc. Jedną ma. Tylko jedną ma. Okłamać człowieka. I w tym jest dobry. Po pierwsze, dlaczego to nie działa? Dlatego, że niektórych ludzi diabłu udało się okłamać, skutecznie okłamać. W jaki sposób? Gdy chodzimy do kościoła i słyszymy o świętym i czystym życiu, a mimo wszystko zdarzają się różne rzeczy w naszym życiu, w moim życiu tak się zdarzało. Ja chcę powiedzieć, że w moim życiu, mimo to, że wiedziałem, mimo to, że słyszałem, mimo to, że rozumiałem, to i tak pewne rzeczy zdarzały się w moim życiu, które zasmucały Jezusa Chrystusa. Wiecie, na czym polega kłamstwo? Że wiedziałeś, a zrobiłeś to, nie masz prawa przychodzić do Boga. Ile razy będziesz tak postępować? Nie masz prawa przychodzić po Bożą łaskę. Nie masz prawa z otwartym obliczem przyjść do Pana za to, co zrobiłeś, bo wiedziałeś, że to jest nie w porządku. Wiecie, i
ilu ludzi w ten sposób zostało oszukanych? Po prostu wiecie, co się zdarzyło u wielu ludzi? Zaczęli się bać Boga. Ale nie w tym sensie, w sensie bojaźni, takiej pokory i uniżenia, tylko poprzez oszustwo polegające na tym, że wiem, że zrobiłem źle wiele razy i już w końcu mam strach przyjść któryś raz z kolei i błagać Boga o łaskę. Nie, to trochę inna sytuacja. Po prostu tyle razy już zasmuciłem Jezusa, że diabeł mówi, jak możesz przyjść do Boga i prosić o łaskę? I zaczęli się bać ludzie Boga w tym sensie, że nie chcą o pewnych rzeczach mówić, nie mają odwagi. Poprzez skuteczne oszustwo diabelskie nie mają odwagi wyznać Bogu. I tak chodzą z tym swoim życiu. Pastor dzisiaj powiedział, czas leczy rany. To jest takie, znaczy jest takie powiedzenie, ale w tym negatywnym sensie wielu ludzi to zastosowało właśnie, w tym sensie, że myślą, że czas zagoi to wszystko. Nie mają odwagi z powodu oszustwa przyjść i po prostu powiedzieć. Po prostu powiedzieć, Panie, jest łaska, jest Twoja łaska, objaw mi łaskę, okaż mi łaskę, okaż mi łaskę, okaż mi łaskę. Tak jak powiedział to Samson, raz jeszcze, Panie, raz jeszcze, wzmocnij mnie, raz jeszcze. Wiem, że to, ale raz jeszcze daj mi siłę. No dałem się podejść, diabłu, zostałem oszukany, zawaliłem całą sprawę, ale Panie, daj jeszcze raz, ten jeszcze raz, daj mi siły. Jeszcze raz, daj mi tą łaskę, byśmy mogli powiedzieć. Niech znowuż przyjdzie siła, daj mi tą łaskę, niech znowuż przyjdzie moc, niech znowuż przyjdzie zwycięstwo, daj jeszcze raz tą łaskę, z taką odwagą. Przełamać strach, przełamać wstyd, przełamać to diabelskie oszustwo. Daj jeszcze raz siły. I kiedy zaparł się, jeszcze raz odniósł w swoim życiu, chory ostatni raz, ale odniósł zwycięstwo. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jakże smutny obraz jest tych ludzi, którzy przez lata, poprzez takie oszustwo, po prostu w ich życiu nie ma takiego wyzwolenia. Nie ma takiego wyzwolenia. Ta łaska jest. Ale oni z tej łaski nie korzystają. Ale oni z tej łaski nie korzystają. I drugi element, który jest niezwykle ważny i niezwykle istotny, który powoduje to, że gdy on zostanie w życiu zastosowany, to ta łaska dotknie człowieka i człowiek zostanie przemieniony. Człowiek zostanie przemieniony. To tak jak powiedziałem na początku, albo przed chwilą, że ludzie mówią, skoro to wszystko za darmo, z łaski, skoro Bóg jest pełen miłości i tak dalej, to dlaczego pewne rzeczy nie dzieją się? Otóż tym drugim elementem jest to, że mimo tych wszystkich obietnic, które są dla nas, dla mnie i dla Ciebie, te obietnice są dla nas, to mimo tych obietnic my musimy o to zabiegać. My musimy Bogu pokazać, że nam na Nim zależy. Że nam na tej łasce zależy. Że nam na oczyszczeniu zależy. Że nam na oczyszczeniu i uświęceniu zależy. My musimy to Bogu udowodnić. My musimy to Bogu udowodnić. Dlatego dobrym przykładem jest ta sędzia i ta wdowa. Ona po prostu uparła się. Ona tak go nachodziła. Jej zależało, żeby sędzia wziął ją w obronę. I to jest dobry przykład. To jest taki przykład, człowiek, ta wdowa, człowiek, a sędzia Bóg. Pukam,
bo mi zależy, ja udowadniam, że mi naprawdę zależy na świętym życiu, że mi zależy na czystym życiu, że mi zależy na przemianie. Ja chcę być inny, ja chcę, żeby przeszłość minęła. Ja chcę. Te obietnice są. Jak można je wziąć? Ale właśnie w ten sposób, poprzez uparte pukanie, poprzez uparte szukanie, poprzez upartą modlitwę, poprzez trwanie. Wtedy dopiero to się dzieje. Druga porażka, drugie pole, na którym wielu ludzi ponosi porażkę, to jest to, że po prostu myślą, że wystarczy raz się pomodlić, albo krótko się pomodlić i wszystko się zdarzy. Oczywiście są takie modlitwy. Ja doświadczyłem takich modlitw, że powiesz jedną krótką modlitwę i się dzieje. Ale tak zawsze nie jest. Ale bardzo często jest tak, że te modlitwy muszą być długie, intensywne. One muszą trwać. To jest ważne, żebyśmy zabiegali o to. Ta wdowa zabiegała. I trzecia rzecz, która jest niezwykle istotna i niezwykle ważna. To jest taka historia, kiedy pewien faryzeusz zaprosił Jezusa i chciał go ugościć. I tam zdarzyła się taka sytuacja, że przyszła niewiasta, grzesznica i tam płakała, obcierała jego nogi włosami i łzami polewała i on tam mówił, że to grzesznica. Znacie tą historię, nie będę przytaczał jej, ale koniec mi chodzi. I w końcu co Jezus na końcu powiedział? Jezus powiedział taką przypowieść, że było dwóch dłużników. Jeden był dłużny niewiele, drugi bardzo wielu. I Pan obu im odpuścił i zadaje temu faryzeuszowi, który go zaprosił, pytanie. Jak myślisz, kto będzie bardziej wdzięczny za to? Komu? Kto będzie bardziej wdzięczny? No temu, któremu więcej odpuszczono. Wtedy Pan Jezus powiedział bardzo ważne zdanie. Komu wiele odpuszczono. Wiele dziękuję. Wiecie, dlaczego dzisiaj ludzie nie miłują i nie dziękują? Bo z powodu swojej postawy niewiele im odpuszczono. Jest jeszcze wiele do odpuszczenia, ale im nie odpuszczono. Na skutek tych dwóch pierwszych elementów, być może jeszcze z innych powodów. Ale po prostu, gdyby przyszli i gdyby to wszystko, co męczy ich duch, co niszczy ich duchowe życie, gdyby to wszystko zostało odpuszczone przez łaskę, a to jest możliwe, i gdyby człowiek pewnego dnia usiadł przed Bogiem i pomyślał sobie, to wszystko, co zrobiłem, to wszystko, co zdarzyło się w moim życiu, oto z łaski Jezusa Chrystusa za darmo. Zostało mi to odpuszczone. Zostało mi to odjęte. Ja teraz wiem, co to jest pokój. Ja teraz wiem, co to jest wolność. Ja teraz duchowo jestem lekki. Ja nie jestem niczym przygnieciony. Ja żyję w nadziei. Moje życie zmieniło się. Teraz mogę powiedzieć, że życie jest piękne. Przez pryzmat tego, co dokonało się w moim życiu, ja patrzę na świat i ludzi i mówię, że wszyscy są piękni, bo we mnie dokonało się coś wielkiego. I gdy człowiek to sobie uświadomi, a z powodu tego, że to wydarzyło się w życiu człowieka, to człowiek nie jest w stanie nie miłować i nie dziękować. To człowiek nie jest w stanie nie miłować i nie dziękować. To jest niemożliwe. Przemiana człowieka przez Ducha Świętego dokonana w życiu tego człowieka sprawia to, że on tak zmienia się w myśleniu, w postępowaniu, w stosunku do Boga, w podejściu do Boga, że on nie jest w stanie nie miłować, że on nie jest w stanie nie dziękować. On po prostu nie jest w stanie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak często trzeba robić takie wysiłki? Ja mówię ogólnie, w kościołach, żeby zmusić ludzi do uwielbiania Boga. Czasami to posuwa się w niewłaściwą stronę i zaczyna tych ludzi, nie wiem, zabawiać się.
Ale to nie o to wcale chodzi.
Tak naprawdę, komu odpuszczono wszystkie winy, kto naprawdę został uwolniony, kto naprawdę został uwolniony przez Jezusa Chrystusa, on po prostu jego, on nie będzie się pytał, czy on ma wielbić Boga. On po prostu przyjdzie i będzie wielbił Boga. On po prostu wie, co ma robić. On wie, kto jest jego Panem. On wie, kto zapłacił to wszystko, co w jego życiu się zdarzyło. Kto za to wszystko zapłacił. On to wszystko wie, on to rozumie. On po prostu to rozumie, on to ma w swoich myślach. On to ma w swoim sercu. On po prostu to wie, on to wie. Jemu nie trzeba mówić, on to wie. On to wie. I dla niego pierwsze przykazanie, miłuj Boga z całego serca, myśli, siły i duszy, po prostu to przychodzi tak łatwo. To jest po prostu oczywiste. Po prostu on wie, że nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej.
Dlatego to całkowite odpuszczenie, to całkowite uwolnienie powoduje to, że przychodzi do człowieka niesamowita wdzięczność, uwielbienie i wywyższenie. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Tam w tej historii, której czytaliśmy poprzednim razem, kiedy Mefiboszet przyszedł do króla Dawida, taki wystraszony, bał się, być może myślał, że już śmierć postanowiona jest. On znał sytuację prawdopodobnie między Dawidem a Jonatanem. I kiedy Dawid z nim rozmawiał, ta historia kończy się czymś przepięknym. I tam jest napisane, od tego dnia Mefiboszet jadał przy stole króla, jak synowie królewscy. Twoje miejsce nie jest na bezdrożach tego świata. Twoje miejsce nie jest wśród niewolników. Twoje miejsce nie jest wśród ludzi, którzy nie mają nadziei. Twoje miejsce nie jest wśród ludzi pokonanych. Twoje miejsce jest u stołu Pana, tam, gdzie siedzą synowie królewscy. Tam, gdzie siedzą Boże dzieci, tam jest Twoje miejsce. Tam jest Twoje miejsce. Tam jest napisane, że do końca życia Mefiboszet jadał u stołu króla. Tam jest Twoje miejsce. Tam jest Twoje miejsce. Tam jest Twoje miejsce. Tam, gdzie jest król. Tam, gdzie są jego dzieci. Tam, gdzie jest właściwy pokarm. Tam, gdzie jest wszystko to, czego potrzebujesz. Zostajesz podniesiony do godności kogoś wyjątkowego. Już nie jesteś śmieciem, już nie jesteś grzesznikiem. Już tak nie masz prawa się czuć. Twoje miejsce jest zupełnie w innym miejscu. Ty masz prawo, ty możesz zasiadać u innego stołu. Wiecie, dramatem jest, kiedy ludzie dzisiaj chodzą do kościoła i zasiadają przy niewłaściwych stołach. Siedzą przy niewłaściwych stołach. Tam, gdzie dzieją się niewłaściwe rzeczy. I oni tam przy tych stołach siedzą. I oni tam przy tych stołach siedzą. Rozdrabniają Bożą łaskę. Rozdrabniają Bożą miłość. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie są stoły dla dziecka Bożego. Stół dla dziecka Bożego jest zupełnie inny, zupełnie inny, zupełnie inny. To jest łaska. Gdy te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, one wydarzą się w życiu człowieka. Człowiek uwolniony i uzdrowiony, podniesiony do godności dziecka Bożego, dziecka królewskiego, zasiada do stołu i spożywa czysty pokarm. Spożywa Boży pokarm. Wtedy dla takiego człowieka nie jest czymś problematycznym zasiąść i czytać Boże Słowo i po prostu spożywać Boży pokarm i cieszyć się i radować się
wyjątkową społecznością, którą daje nam łaska Jezusa Chrystusa. Daje nam łaska Jezusa Chrystusa. Kończąc, chcę powiedzieć, nie mamy alternatywy. Nie mamy alternatywy. Przymierze jest, łaska jest. Zadajmy sobie pytanie, jesteśmy w stanie zapłacić cenę i pokazać Bogu, że zależy nam na Jego społeczności i na naszej przemianie? Czy odważymy się w końcu przyjść i powiedzieć wszystko? Przecież nikt nie mówi, żeby mówić głośno drugiemu człowiekowi, ale przyjść do Boga i Mu o wszystkim powiedzieć i przestać być oszukiwanym, że Tobie się już nie należy, że być może innym, ale Tobie nie. Nie dać się nabrać na diabelskie kłamstwo, ale po prostu przyjść i powiedzieć: nie, tak nie chcę, tak nie może być. Idź precz ode mnie w imieniu Jezusa Chrystusa. Takie było moje przesłanie. Dać Wam nadzieję. Pokazać, co może dziać się w życiu człowieka i może przez lata z tym sobie nie radzić. Mówię to po to, bo zależy nam na tym, żebyśmy wszyscy doświadczali łaski i Bożego uwolnienia i uzdrowienia. Chciałem pokazać, jak to może się dziać na podstawie Bożego Słowa. Oczywiście każdy z nas zrobi tak, jak będzie uważał. Ale pamiętajmy o jednym, bo chciałbym, żeby w tym zwiastowaniu, w tym przekazie cały czas była nadzieja. Żeby była w tym zwiastowaniu nadzieja. Ale chciałbym powiedzieć jednak, ta łaska pewnego dnia może się skończyć. Ta łaska pewnego dnia może się skończyć. Dziś mamy czas. Wrócisz do domu. Dziś, jutro, za tydzień, kiedy zechcesz. Usiądź tak przed Panem i tak po prostu szczerze porozmawiaj. Życzę Wam, żeby Duch Święty Wam pomógł. Żeby był w tej modlitwie razem z Tobą. I żeby Ciebie wspierał. Żebyś miał odwagę powiedzieć wszystko. Żebyś miał odwagę powiedzieć wszystko. Daniel powiedział, że jak skończę zwiastowanie, on dzisiaj prowadzi nabożeństwo, to mogę to nabożeństwo zakończyć modlitwą. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to. W tym temacie, o którym słyszeliśmy dzisiaj zwiastowane Boże Słowo.